Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Sztuka ma ciekawą cechę, stanowi znakomity nośnik przechowywania informacji, choć jest jednoznaczna i niejednokrotnie trudna w odbiorze. Jest doskonałym narzędziem poznania, piszą autorzy Sekretnej Galerii Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz. O tym, co artyści ukryli w swoich arcydziełach, porozmawiamy w historycznej odsłonie Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Co może obraz? Przepowiedzieć przyszłość, odkryć tajemnice ludzkiego umysłu, obalić pewniki historii powszechnej, zataić pewne wydarzenia. Odkrywaniem tajemnic ukrytych w sztuce zajmują się od lat Joanna Łenek-Barszcz, absolwentka filozofii i latynoamerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Przemysław Barszcz, z zawodu leśnik, z zamiłowania pisarz i tropiciel wątków przyrodniczych w sztuce. Najpierw były tajemnice dzieł sztuki, potem wielkie sekrety arcydzieł sztuki, no a teraz wydana w tym roku przez wydawnictwo Zona Zero Sekretna Galeria, trzecia odsłona niestrudzonych detektywów historii sztuki. Joanna Łenek-Barszcz, Przemysław Barszcz są gośćmi wtorkowej historycznej odsłony Dobrych Książek. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nim, proszę Państwa, opowiemy o niektórych tajemnicach, z którymi zmierzyli się Państwo w swojej najnowszej książce, to trzeba powiedzieć, że odkrywanie ukrytych w sztuce tajemnic, ukrytych, a może częściej przez nas niedostrzeganych, bo jak Państwo piszą we wstępie do najnowszej książki, tu o uważność chodzi, a świetnym treningiem uważności jest kontemplacja sztuki. Takie doświadczenie, aby dostrzec to, co jest mało widoczne. Więc kiedy był ten moment, że zaczęliście dostrzegać to, co jest mało widoczne na obrazach, różnych obrazach, czy w ogóle w dziełach sztuki?
Na pewno punktem wyjścia była taka cecha męża do tego, aby zauważać różne drobne rzeczy i to nie tylko w dziełach sztuki, czyli przede wszystkim w przyrodzie. A potem następny krok był taki, że w przyrodzie owszem, ale jednocześnie te same fascynujące zjawiska, fenomeny przyrodnicze są w dziełach sztuki. I chyba ta pasja męża gdzieś legła u podstaw tych obserwacji właśnie artystycznych.
Chociaż ja bym tutaj postawił na wspólną taką jakby genezę, bo z jednej strony te zainteresowania przyrodnicze, ale z drugiej strony żona i sztuka. I to się połączyło. Pamiętam, że odkąd się znamy, a znamy się długo, to rozmawialiśmy na przykład o Arrasach, które zresztą w tej książce w końcu się pojawiły, musiały się pojawić i które są takim niesamowitym materiałem do badań, nie tylko nad historią sztuki, ale nad przyrodą i w ogóle historią świata.
A jeszcze chciałam powiedzieć, że w filozofii zawsze ta semiotyka, badanie symbolu też zawsze gdzieś tam mocno było obecne i to było to, co było moją specjalnością, więc gdzieś blisko jest semiotyka, symbol, dzieło sztuki, no i to te dwie rzeczy się tak zazębiły właśnie.
Pan wspomniał tutaj o Arrasach Wawelskich. Oczywiście opowieść o Arrasach Wawelskich znalazła się w Sekretnej Galerii waszej najnowszej książce i my oczywiście zatrzymamy się na moment również przy tych Arrasach, no bo tam świat przyrody niezwykle rzeczywiście bujny i nie dziwię się, że przyrodnik, który poszukuje w dziełach sztuki różnych elementów przyrodniczych, jeśli mówimy o sztuce, to od razu przywołuje Arrasy Wawelskie. Ale wasza Sekretna Galeria, co artyści ukryli w swoich arcydziełach, to 17 opowieści o dziełach sztuki, które dzięki uważności ich oglądania odkrywają zaskakujące często treści. No i przy niektórych chciałabym, abyśmy dziś w naszej opowieści zatrzymali się. Ten obraz, o którym chciałabym, abyśmy opowiedzieli, wisi w National Gallery. Obok bardzo pięknego portretu księżnej Mediolanu, Krystyny, duńskiej księżniczki, którą w wieku 11 lat wydano za księcia Mediolanu. W Anglii pojawiła się bodaj tylko dwa razy i podczas jednego z pobytów sportretował ją Hans Holbein młodszy, autor także obrazu, który obok tego pięknego portretu wisi. Ten obraz nosi tytuł Ambasadorowie. Obraz, jak piszą Państwo, dla prawdziwych łamaczy kodów, których złamanie otworzy przed nami cały świat renesansu i łamiecie te kody. I jakiż to świat odkrywa obraz ambasadorowie Hansa Holbeina młodszego.
Trzeba, oglądając ten obraz, mieć gdzieś z tyłu głowy całe tło epoki. To jest oczywiście połowa XVI wieku i to jest moment, kiedy Anglia oddziela się od kościoła. Takie niezwykle burzliwe momenty. Król Henryk VIII, wiadomo, wiele żon i tak dalej. Jednocześnie wpływy właśnie włoskiego renesansu, także takie te dwa nurty, reformacja, powstanie kościoła protestanckiego, odrywanie się Anglii od kościoła katolickiego. Z drugiej strony mamy właśnie świat renesansu i na dworze króla Henryka VIII znalazł się Holbein i to wszystko odmalował i to wszystko właśnie, jak pani powiedziała, jest. To jest obraz ambasadorowie, jest takim renesansem w pigułce. Jest tam wszystko, wszystkie odkrycia. Napisaliśmy, że patronem tego obrazu mógłby być Kopernik, Leonardo da Vinci, Dürer, największe postacie odrodzenia. I tak jest tło tego płótna.
No dobrze, ale powiedzmy dla tych, którzy nie widzieli obrazu Holbeina ambasadorowie, co obraz przedstawia. Zacznijmy od tego, a potem będziemy łamać te niektóre kody.
Dla mnie ten obraz też długo był taką zagadką. Oczywiście nie mówię, że udało mi się wszystkie czy wspólnie kody wyjaśnić, ale tak troszkę może zagłębić się tak. Pierwszym jakby takim znakiem, jak można sądzić, danym przez Holbeina, to jest ta czaszka. To jest taka w pierwszej chwili, jak się widzi, bo właśnie mówiła pani, żeby powiedzieć, co jest na obrazie, więc tak w skrócie. Dwóch mężczyzn w takich pięknych strojach, których tożsamość była bardzo długo nieznana. Dopiero koniec XIX, początek XX wieku się dowiedzieliśmy, że to jest Georges de Selve i Jean de Danteville, posłowie, ambasadorowie króla francuskiego, być może trochę też szpiedzy, którzy mieli właśnie w tym, jak żona mówiła, burzliwym okresie na dworze angielskim obserwować, być może próbować jakoś działać, być może jeszcze przekonać króla angielskiego do pozostania na łonie kościoła. No i właśnie, i przed nimi jest taka duża plama. Wiemy teraz, że to jest czaszka. Natomiast to też bardzo ciekawa rzecz. Przez prawie 400 lat nie widzieliśmy w tym, czy też ludzie nie widzieli w tym nic, podejrzewali najdziwniejsze rzeczy. Jest taka struktura w ciele mątw, głowonogów, kość mątwia. I myśleli, że to jest może to. No już powiedzmy, najdziwniejsze tutaj teorie się nasuwały. A jeżeli się spojrzy umiejętnie, tak jak mówię, zajęło to kilkaset lat, na tąże plamę, zobaczy się idealnie namalowaną czaszkę. No i wtedy to już jest ten sygnał, że w obrazie kryją się różne rzeczy, że trzeba na niego spojrzeć nie tylko wprost, ale też pod kątem i to i w przenośni, i dosłownie.
Taki kształt zdeformowany, bo to jest właśnie zdeformowany kształt, który można dojrzeć tylko pod kątem 27 stopni, więc taka deformacja nazywa się anamorfoza i w przypadku Holbeina właśnie jest ten kąt 27 stopni, czyli trzeba przesunąć się w prawo, zbliżyć do obrazu i zerknąć w lewo i dopiero wtedy ta kość mątwia lub inny dziwny kształt układa się w kształt czaszki. To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie. Ale wydaje mi się, że Holbein w ten sposób puszcza do nas oko i mówi tak: proszę, jest taki wielki kształt, nikt nie wie, co on oznacza. Jeżeli się specjalnie popatrzy na ten obraz, kształt okaże się czaszką. I teraz, ile ja jeszcze rzeczy ukryłem w ten sposób na tym obrazie? To jest tak naprawdę zaproszenie, to jest puszczenie oka, to jest do nas tak jakby sygnał do rozpoczęcia gry, że ten obraz, tak jak pani powiedziała, jest tak naprawdę wielkim rebusem. Nie tylko czaszka. Czaszka jest taka oczywista, czaszka nas zaprasza, ale za tym wszystkimi symbolami, zegarami, rekwizytami jest bardzo, bardzo dużo znaczeń, które próbujemy pokazać, tak chociaż częściowo w książce.
Tak, i ta 27, czyli ten kąt, pod jakim trzeba spojrzeć na czaszkę, jest, czy też może być jednym z właśnie kluczy do obrazu. 27, czyli potrójna trójca, doskonałość. I jest to na przykład kąt, pod jakim promienie słoneczne padają na obrazie, pod jakim padały w Londynie w roku 1500, w Wielki Piątek.
Więc w 1533, czyli dokładnie 33. Wtedy, kiedy Holbein malował obraz.
W 33, przepraszam za pomyłkę. W 1500. rocznicę śmierci Chrystusa.
I te wszystkie informacje, można powiedzieć, też są umieszczone na obrazie, ponieważ jest zegar z odnotowaną dokładnie godziną też.
Z godziną. Są zegary słoneczne, które właśnie ten kąt padania słońca.
Szerokość geograficzną też wskazują, że to chodzi o Londyn.
Bo za obrazem kryje się nie tylko za jego powstaniem, nie tylko Holbein, sam sobie genialny malarz, ale też Nicolas Kratzer, no równie, co najmniej równie genialny astronom, matematyk, który, jak można przypuszczać...
Dworzanin króla Anglii.
Tak, który z Holbeinem współpracował i stworzył właśnie tą ideę, wspólnie stworzyli tą ideę i stąd te wszystkie odkrycia, tak jak żona wcześniej mówiła, tam jest zawarta i historia tych czasów. Tam mamy linię na globusie traktatu Tordesillas, który dzieli świat pomiędzy Portugalię i Hiszpanię, co pewnie nie podobało się ani królowi Francji, którego to byli ambasadorowie, ani królowi Anglii, u którego byli na dworze, no bo dla nich no, jakby nic nie zostało na świecie.
Ale na tym globusie jest również zaznaczona Polonia.
Taki Polonii
tak,
właśnie.
Tak, 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 tak.
Polonia, ale też na przykład jest Policji, czyli taka mała miejscowość, który był zamek Dantevilla. Także też taki jakby ukłon w kierunku osoby, która była portretowana.
Ambasadorów, tak. Także no po prostu każdy element, włącznie ze sztyletem, który na przykład zawiera liczby, które są wiekiem obu mężczyzn. W każdym elemencie jest coś ukryte. Tak
na
jak
przykład
mówiłem,
jest globus nieba, na globusie nieba jest konstelacja Barana, które to słowo po francusku jest kalamburem nazwiska jednego z przedstawionych bohaterów.
No to można powiedzieć, jak malarz, jak artysta bawił się jednocześnie tym obrazem, a z drugiej strony jak dużo chciał opowiedzieć tym portretem, który namalował. Ale ta czaszka, od której państwo zaczęli swoją opowieść o tym obrazie Holbeina, jest rzeczywiście czymś fascynującym i niesamowitym. Jak powiedziałam, ten obraz wisi w National Gallery i ten obraz oglądamy jakby w ciągu innych obrazów, które wiszą w tej cudownej, wspaniałej galerii. Jeśli ktoś z państwa będzie w Londynie i będzie przechadzał się przez te wielkie pomieszczenia National Gallery, no to teraz już państwo będą wiedzieć, że ten obraz trzeba oglądać, patrząc na niego od skrajnej prawej strony i wtedy ta czaszka jest widoczna. I gdyby nie przewodnik, który jest w National Gallery, który przypomina właśnie o tym, że należy tak, a nie inaczej patrzeć na obraz, no to myślę, że większość z zwiedzających nie dostrzeże owej czaszki. Ja myślę, że przy tym obrazie też powinniśmy wspomnieć, że jest to obraz, na którym widać, jak malarze w tym czasie doby renesansu zaczęli podchodzić do perspektywy. Holbein, można powiedzieć, pod względem umiejętności malowania perspektywy, jest no, takim wiernym uczniem Dürera i dzięki temu możemy zobaczyć właśnie odwzorowanie no wręcz przestrzenne, na przykład lutni, która również znajduje się na tym obrazie.
Tak, właśnie to jest ciekawy element. Jest tam lutnia, która wcale nie jest tylko takim elementem dekoracyjnym, czy też, no nie wiem, miałaby wskazywać, że ambasadorowie odebrali staranne wykształcenie również w zakresie muzyki. Nie, chodzi o to, że Dürer na przykładzie lutni zrobił taki no, rysunkowy wykład, jak rysować, malować perspektywę, skróty perspektywiczne. Bo przez wieki, przez setki, tysiące lat malarze nie potrafili oddać perspektywy. Czasem byli dość blisko, czasem gdzieś tam błądzili w pobliżu, ale nie udawało się to. I dopiero no, niewiele przed właśnie tym obrazem Holbeina, przed ambasadorami, udało się to Dürerowi, który no, swoim takim umysłem też technicznym i artystycznym właśnie potrafił to przedstawić. Rozrysował to na przykładzie lutni i to tutaj powtarza Holbein też jako takie no, najnowsze osiągnięcie swoich czasów.
Ciekawostka wtedy, ale jakżeż ważna dla przyszłości malarstwa. Oczywiście to nie jedyne sekrety związane z obrazem ambasadorowie Hansa Holbeina młodszego. Po resztę odkryć odsyłam oczywiście do książki, a my zatrzymamy się przy kolejnych bardzo interesujących dziełach sztuki. Flora, podobnie jak i fauna, które pojawiają się na obrazach, mogą często, jak się okazuje, wywrócić do góry nogami naszą dotychczas masową wiedzę, a nawet obalić pewniki historii powszechnej. To również cytat z państwa książki. No i tu chciałabym przywołać takie dwa przykłady, które opisujecie w swojej książce. No, przykłady, powiedziałabym, z takiego rodzimego podwórka. Z jednej strony chciałam przywołać wiejski kościółek w Raciborowicach, czyli tej miejscowości położonej niedaleko Michałowic, no a drugie miejsce to Wzgórze Wawelskie, Zamek Wawelski, no i ten już przywoływany na początku naszej rozmowy zbiór wawelskich arrasów, flora i fauna. Dlaczego mamy spoglądnąć i zaglądnąć do w sumie bardzo pięknego kościółka w Raciborowicach?
To jest w ogóle niesamowita historia. W Raciborowicach został odnaleziony w takim ciekawym miejscu na zaplecku ambony. Zaplecek to jest takie miejsce za księdzem głoszącym kazanie na ambonie. Jest element konstrukcyjny właśnie zaplecek. I tam był taki obraz, wydawało się niepozorny, pociemniały. On został odkryty, zauważony już 100 lat temu, a odkryty tak naprawdę nie tak dawno, kilka dosłownie lat temu. On został pięknie poddany pięknej renowacji. Obecnie znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. I to jest obraz, który tak naprawdę odsyła też do takich najpiękniejszych dzieł Cranacha, Dürera, do całego tego kontekstu maryjnego. Przywołuje wspaniałe, świetne malarstwo europejskie XVI wieku.
Chodzi o obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Matka Boska z Dzieciątkiem, tak. I jest tam bardzo ciekawa rzecz. Matka Boska trzyma w ręce owoc. No i bez wątpienia jest to gruszka. Gruszka, która ma bardzo dużo znaczeń, między innymi wiąże się z macierzyństwem, z płodnością, z słodyczą, z miłością i tak dalej. No, ale istnieje na świecie obraz, najprawdopodobniej nam się wydaje, do którego ten raciborowicki obraz nawiązuje. I to jest obraz znowu Dürera, też Matka Boska z Dzieciątkiem i również Matka Boska na tym obrazie trzyma owoc. To jest częste przedstawienie Matki Boskiej z owocem, natomiast tutaj tych zbieżności jest dużo, te obrazy są do siebie podobne, z tym, że owoc, który trzyma Matka Boska na obrazie Dürera, jest to obraz Matka Boska z Dzieciątkiem i Gruszką, tak opisywany jest przez historyków sztuki, no niestety ten owoc nie jest gruszką, jest jabłkiem. I teraz ktoś, kto tutaj w Polsce, czy jakiś artysta, który malował ten obraz raciborowicki, malując owoc z obrazu Dürera, który przypominał kształtem gruszkę, namalował gruszkę. Natomiast wyjściowo było to jabłko takiej bardzo starej odmiany, Musso di Bue się nazywała ta odmiana. To jabłko jest takie podłużne, faktycznie może przypominać odwróconą kształtem gruszkę. I stąd do tej pory wszyscy historycy sztuki, czy większość historyków sztuki mówi, że Matka Boska Dürera trzyma gruszkę. Otóż nie jest to gruszka, tylko właśnie bardzo ciekawe jabłko starej odmiany. No i tu się otwiera cały wielki kontekst tych starych odmian, bo jest naprawdę taka grupa ludzi, która tropi te stare odmiany i można to robić w sadach, szukać starych sadów i szukać tych starych owoców i to jest naprawdę fascynujące. Ale można robić dokładnie to samo na starych obrazach. A dlaczego to jest ciekawe? To jest ciekawe i fascynujące dlatego, że jest wielka mądrość taka ludzkości w tych starych odmianach. Myśmy ją absolutnie stracili. My nie mamy dostępu do tego kodu genetycznego sprzed lat. My mamy dosłownie, no, zresztą widać w sklepach, prawda, po dwie odmiany jabłek, po dwie odmiany gruszek i koniec. I w pewnym momencie ludzkość się na tym tak naprawdę przejedzie, bo brak tej puli genetycznej, tej bioróżnorodności spowoduje to, że przyjdzie jakiś szkodnik, jakaś zaraza i po prostu stracimy na przykład, nie daj Boże, nasze zboża, prawda? Więc ta różnorodność, czy bioróżnorodność jest niesamowicie dla nas jako ludzkości ważna. I więc jedna mała gruszka, czy jabłko, Musso di Bue, na jednym obrazie otwiera przed nami cały taki ciekawy świat tych starych odmian, które są dla nas po prostu ważne.
Tak. W poprzedniej państwa książce również tropiliście te stare odmiany, które, czy rozpoznawaliście owoce, których dziś już nie znamy, bo są to takie odmiany, które nie przetrwały, które gdzieś tam zagubiły się przez wieki. No i jak się okazuje, w kolejnej również tropicie takie przeszłe odmiany. No tym razem chodzi o jabłko, która stała się gruszką.
Tak, i ja właśnie tutaj jeszcze na moment o tym obrazie bym powiedział, bo to, że obraz raciborowicki był wzorowany na obrazie Dürera, no to parę rzeczy jest takich wskazujących. Na przykład zadziwiająco podobna jest data napisana dokładnie taką samą czcionką, takim samym kolorem, żółtym, i to jest ta sama data, 1526, na obrazie Dürera i na obrazie Raciborowickim. Są bardzo podobnie namalowane też pierwsze litery, najprawdopodobniej imienia i nazwiska autora, którego nie znamy, Raciborowickiego, i na obrazie Dürerowskim. Więc faktycznie tutaj wiele wskazuje na to, że z tego jabłka powstała gruszka, i tutaj się łączą te dwie rzeczy. To, co żona mówiła, że możemy szukać w starych sadach tych odmian, a możemy też szukać w sztuce. Taka pani z Włoch, Dalla Ragione, która zajmuje się agronomią, a jednocześnie też się interesuje sztuką, dostrzegła właśnie to jabłko Muso di Bue, to znaczy pysk wołu, rzeczywiście ma taki kształt trochę jak głowa wołu, to jabłko w dłoni Madonny Dürerowskiej. A potem okazało się, że takie właśnie jabłka odnalazła w swoim sadzie, który odziedziczyła po ojcu, który takim kolekcjonowaniem starych odmian się zajmował. Więc tutaj sztuka jakby stała się punktem wyjścia do odnalezienia, no i miejmy nadzieję, ochrony czegoś, co być może bez tego momentu dostrzeżenia, zauważenia by przepadło. Poza tym to też jeden z moich tutaj jakby ulubionych przykładów, takie troszkę jakby zderzenie, które pokazuje, jak ważne jest uwiecznianie tych starych roślin, w tym wypadku na obrazach starych odmian, czy gatunków w ogóle, które teraz wyszły z uprawy. Opisujemy też przykład malarza hiszpańskiego, Cotan się nazywał, i to był hiszpański mistyk, mnich kartuski. I jego specjalnością były właśnie martwe natury, a szczególnie chętnie malował hiszpańskie karczochy, nazywane card, które teraz w zasadzie w ogóle zniknęły i z uprawy, i ze stołów, a kiedyś były ważnym bardzo właśnie takim uzupełnieniem diety, bo one były dostępne prawie przez cały rok. Były odporne i tam na polu mogły sobie jesienią i zimą w Hiszpanii spokojnie czekać, aż komuś będą potrzebne, i były podawane na przykład z takim sosem ze śmietany i migdałów. A teraz w zasadzie są zapomniane tylko na tych obrazach Cotana.
Zabytek kulinarny.
Tak. Myślę, że gdybyśmy w ten sposób zaczęli patrzeć na obrazy dawnych mistrzów, to nasza rozmowa musiałaby trwać wiele, wiele godzin, a ja chciałam przeskoczyć teraz na Wzgórze Wawelskie i spoglądnąć na wspaniałą kolekcję arrasów królewskich. W ubiegłym roku Muzeum na Wawelu pokazało nam po raz pierwszy, no i myślę, jak mówią niektórzy, pewnie po raz pierwszy i po raz ostatni, wszystkie arrasy, które znajdują się w kolekcji wawelskiej, łącznie z tymi, które zachowały się tylko fragmentarycznie, które nie są eksponowane ze względu na bardzo duże ubytki tkaniny. Państwo również zwracają uwagę na te arrasy, ale pod jednym szczególnym kątem. No i z tego bogactwa arrasów wawelskich przywołują Państwo jeden arras zatytułowany Borsuk przy gnieździe czapli. Ale, jak się okazuje, ani borsuk nas nie będzie tu interesował, ani czapla, tylko ni stąd, ni zowąd zainteresuje nas papuga. Dlaczego to jest takie dziwne, że ta papuga, kakadu, jeśli się nie mylę, z gatunku kakadu, ona nas powinna zainteresować, no i wprowadzić w pewne takie osłupienie?
Papuga kakadu jest elementem absolutnie ahistorycznym. Należy pamiętać, że arrasy powstały w połowie XVI wieku, to jest mniej więcej 1550 rok. I powstaje pytanie, czym jest papuga kakadu? Papuga kakadu jest papuszką, która żyje wyłącznie w australijskiej strefie zoogeograficznej. I teraz proszę pomyśleć, XVI wiek i Australia. Australia nie była jeszcze wtedy odkryta. Jak to możliwe, że ptak z nieznanego kontynentu, z nieodkrytego kontynentu, znalazł się na tkaninie u polskiego króla? No jest to absolutnie niewiarygodna historia. Tak jak pani powiedziała chwilę wcześniej, jest to historia, która wywraca w ogóle pewniki historii powszechnej do góry nogami. No i rozdział tropi tą kwestię. Jak to możliwe? A może to nie jest papuga? Może artysta namalował podobne zwierzę? No otóż nie, otóż jest to na pewno papuga kakadu. Może ta papuga przyfrunęła, przywiana wiatrami? No również nie. A może jest
bo
to...
papugi nie latają na takie odległości.
Bo papugi nie latają na takie odległości, oczywiście. Może jest to jakaś mistyfikacja? Również nie. I mało tego, okazało się w trakcie śledztwa, że w historii sztuki powstały jeszcze w Europie przynajmniej dwa takie wizerunki jeszcze wcześniejsze, papugi, również papugi kakadu, również z Australii. Jeden to jest na obrazie zamówionym przez Franciszka II Gonzagę, na obrazie autorstwa Andrea Manteni jest właśnie papuszka kakadu, taka biała. I to jest rok 1496 rok, piękne płótno. I proszę zobaczyć, 1496, to jest dopiero się rozpoczęły wyprawy Kolumba za ocean, a papuga kakadu już została przez Montaigne namalowana na obrazie olejnym. A drugi taki przykład, jeszcze dalej trzeba cofnąć w odmętej historii, to jest XIII wiek i cesarz niemiecki Fryderyk II, który był zamiłowania właśnie sokolnikiem, lubił polowania i on stworzył, on lub jakiś jego skryba stworzył taki manuskrypt i tam też jest rysunek papugi kakadu. Więc mamy trzy w historii sztuki, trzy teksty kultury, w których pojawia się papuga kakadu przed odkryciem Australii. No i rozdział wyjaśnia, jak to możliwe.
Tak, i tutaj nie ma jakby możliwości pomyłki. Papugi kakadu są bardzo charakterystyczne. Żaden inny gatunek, czy też rodzaj, bo tam tych gatunków jest więcej, papug kakadu, nie ma no, tak charakterystycznego upierzenia, a zwłaszcza tego takiego czuba na głowie. Tutaj mamy szereg argumentów za tym jeszcze dodatkowo przemawiających, chociaż no, niewątpliwie widać, jest to kakadu w każdym z tych przypadków. Ten wspomniany cesarz Niemiec, on interesował się właśnie sokolnictwem, no można powiedzieć, że był ornitologiem. I te opisy ptaków i rysunki tworzył i widać, że to były tworzone z dużą właśnie znajomością rzeczy. On wiedział, że ma do czynienia z rzadkim gatunkiem z dalekich stron, dostał go od sułtana Egiptu zresztą, tą papugę kakadu, czy też na przykład papuga na Arasie. Mamy tutaj szereg gatunków bardzo dobrze oddanych, gdzie można z taką precyzją przyrodniczą widzieć, że to jest nie tylko sowa, ale to jest włochatka, że to jest na przykład minuk rzeczny, którego trzyma w dziobie żuraw zwyczajny i tak dalej, i tak dalej. Mamy szereg gatunków egzotycznych. No i jakby nie ma podstaw sądzić, że w tym jednym przypadku artystów, wcześniej projektantów, a potem tkaczy poniosła wyobraźnia i sobie wymyślili jakąś papugę, w dodatku wymyślili wyglądającą dokładnie jak kakadu. Więc to faktycznie tutaj opisujemy włącznie z tym koronnym jakby przypadkiem wawelskim na Arrasie Wawelskim. Trzy przypadki, kiedy kakadu pojawiła się w Europie o wiele za wcześnie, bo do odkrycia Australii, do pojawienia się tam Europejczyków musiało jeszcze minąć setki lat. A jednak kakadu niewątpliwie się tutaj pojawiała i no, była takim znakiem innego świata, który gdzieś tam jest.
Innego świata, do którego dotarli inni, niekoniecznie Europejczycy. No i jakimś sposobem, dzięki rozlicznym kontaktom handlowym, no widać, kakadu dotarła również na kontynent europejski, ale oczywiście Arrasom Wawelskim można byłoby poświęcić zupełnie osobne spotkanie, bo bogactwo flory i fauny zawarte na tych obrazach jest absolutnie niesamowite, no i też pokazuje niezwykłą doskonałość tamtejszych ówczesnych projektantów owych Arrasów, to odwzorowanie flory i fauny, tak precyzyjne, jak pan mówi, że można gatunki roślin dokładnie rozpoznać, czy różnego rodzaju zwierzęta, jak one wyglądają w rzeczywistości, że właściwie to są takie wielkie atlasy i to bardzo precyzyjne atlasy przyrodnicze.
Tak, zgadza się. I jeszcze często te zwierzęta i rośliny są w takich, no, naturalnych dla siebie sytuacjach, bym powiedział. Więc tutaj nie tylko sama jakby obserwacja, jak roślina czy zwierzę wygląda, ale też jak funkcjonuje w środowisku. A przecież mamy do czynienia często z gatunkami rzadkimi, które wtedy też niecodziennie były obserwowane, i z gatunkami egzotycznymi. Opisujemy też tam taki przypadek, gdzie zwierzę, o którym często się tak w opisie Arrasu mówi, że jest to lis, no naszym zdaniem tutaj bardziej ten trop wiedzie w kierunku Mary Patagońskiej, takiego zwierzęcia z Ameryki Południowej, właśnie z Patagonii. Być może informacje o tej marze trafiły do Europy za pośrednictwem Magellana i jego kronikarza Antonio Pigafetty, który rzeczywiście wspominał o zwierzęciach. On je porównywał tam do królika. Zresztą ta nazwa dalej w różnych językach się tam gdzieś z tą marą patagońską łączy. Ale no, należy przypuszczać, studiując te opisy, że chodziło właśnie o mary patagońskie. Więc tutaj no, ta niesamowita wiedza, która teraz
także projektanci
imponuje.
Byli takimi znawcami sztuki, mieli bardzo dobre wyczucie stylu, ale jednocześnie byli no, znakomitymi zoologami i botanikami, znakomitymi.
Chciałam teraz zwrócić uwagę z kolei na inne dzieła, które opisujecie, dzieła, które kryją tajemnice, właściwie takie tajemnice niezamierzone przez artystę. Pierwsze to jedno chyba z najsłynniejszych dzieł XVII-wiecznych autorstwa Rembrandta, dzieło nosi tytuł Wymarsz strzelców albo Nocna straż. Ten obraz można podziwiać w Muzeum Miejskim w Amsterdamie, a ten obraz Nocna straż jest rzeczywiście ogromnie znany. Książki napisano na temat tego obrazu. No ale jedna sprawa jest zasadnicza, myślę. Nie jest to Nocna straż.
To jest w ogóle z tym obrazem wiąże się takie odczucie, że tam się tak bardzo dużo dzieje, a nasza percepcja w ogóle nie jest w stanie podążać za tą masą tych różnych wydarzeń, akcji, gestów. W tej plątaninie ciał i zdarzeń takie mam wrażenie, że się gubimy. I ja miałam takie wrażenie, że patrzę się na ten obraz i nie wie się, co się widzi. Tego jest za dużo po prostu. A na pewno taką najciekawszą rzeczą jest to, co pani powiedziała, mianowicie to, że on ma w nazwie noc, nocną straż i faktycznie jest trochę ciemny, a jednocześnie jest jasnym dniem. Jest na tyle jasnym dniem, że dłonie ludzkie, kształty ludzkie rzucają cienie i to takie dość ostre, więc musiało świecić słońce.
Ale to, że to jest dzień, to dopiero odkryto, jak przeprowadzono renowację tego obrazu, no bo przez całe dziesięciolecia, by nie powiedzieć stulecia, mówiono właśnie, czy opisywano ten obraz i jego ciemności, które tam zalegają na tym płótnie, że jakby dzieło dotyczy nocy, Nocnej straży. Tymczasem po renowacji tego dzieła okazało się, że no jednak w blasku słońca.
Tak, Wernix ma to do siebie, że ciemnieje bardzo. I to tam jest bardzo, bardzo duża powierzchnia tego obrazu. Wernix pociemniał i dopiero podczas renowacji odciągnięto te warstwy takie ciemne, brudne werniksu, położono nowy obraz, zyskał blask. Ale tak naprawdę to jest jedna z tajemnic. Tam jest tak bardzo dużo, tam też są takie rzeczy związane, takie poloniki też, rzeczy związane tutaj z Polską. Tam jest taka scena, tak naprawdę mrożąca krew w żyłach, tam może zaraz coś zginąć na tym obrazie. Tam jest postać z innego wymiaru, tajemnicza dziewczynka w innej skali namalowana. Tam jest cały wykład na przykład o tym, jak ładować broń, rusznicę zdaje się, tak?
Czy też muszkiet.
Muszkiet. Tam jest no cała historia, każdy człowiek opowiada swoją historię swojego życia. Tam jest tak dużo rzeczy zawartych, no, że właśnie warto przed tym obrazem stanąć i też go próbować sobie spokojnie rozkodować. Ja może powiem o jednym elemencie, takim właśnie bardzo ciekawym, albo o dwóch może powiem. Generalnie ten obraz jest no, bardzo osadzony w takich realiach holenderskich, XVII-wiecznych. To jest taka milicja obywatelska, bogaci mieszczanie, szlachcice pewnie też, którzy zorganizowali się w taką grupę. To było bardzo popularne wówczas tego typu oddziały, więc takie zupełnie wszystko z krwi i kości, realizm. Oni sobie zamówili właśnie swój portret zbiorowy, ale wśród tych osób faktycznie rzeczywistych są dwie z innego porządku. Jest taki strzelec w archaicznym stroju, archaicznym hełmie. Rembrandt malując te postacie postarał się, żeby one faktycznie były takie jak stroje tych członków tego oddziału, natomiast ta jedna postać jest ubrana w strój o 100 lat starszy, jako jedyna stoi tyłem. No i jeżeli w tej plątaninie ciał się dobrze jej przyjrzeć, ona ma w ręku broń i ta broń w to kłębo blisko ludzi wystrzeliwuje właśnie w tym momencie. No więc jak mówię, ktoś zaraz zginie, ale z tego tłumu wysuwa się dłoń. Ta dłoń podbija lufę tej broni i wystrzał się dokonuje, ale dokonuje się tuż przy głowie porucznika w złotym stroju. I teraz ten porucznik ma na głowie kapelusz. Kapelusz ma piękny taki pióropusz ze strusich piór, ale obok wyrasta drugi pióropusz. Jest to pióropusz wystrzału. Więc gdyby nie ta ręka, która z tego tłumu wychynęła i podbiła lufę, porucznik by po prostu nie żył.
To pokazuje, ile dynamizmu jest na tym obrazie.
Bardzo jest dynamiczność. To chyba jest słowo klucz, prawda? Ta dynamika, bo tam się tyle dzieje. Więc to jest jedna taka rzecz, ale też można tą postać odczytywać na różne sposoby. Jest to taka zagadkowa sytuacja, ale jest to jednocześnie metafora tych strzelców. Jest to postać bez twarzy, która właśnie symbolizuje tych wszystkich shooteri, czyli tą milicję właśnie. Ale można jeszcze inaczej na to spojrzeć. Cały ten obraz, patrząc od lewej do prawej, jest wykładem na temat obsługi broni ówczesnej, która była bardzo trudna. Tam trzeba było tą broń w bardzo skomplikowany sposób załadować. Jest to pokazane. Jest chłopiec, który podaje róg z prochem. Następnie trzeba było właśnie wystrzelić. Potem trzeba było ten karabin rozłożyć i go oczyścić. Jest tam osoba, która właśnie przedmuchuje, więc taka historia obrazkowa, taki rodzaj komiksu, czy jak to powiedzieć, który pokazuje, jak się obchodzić z bronią, która była najważniejszym atrybutem tych właśnie żołnierzy. Więc to jest jedna rzecz, ten tajemnicza postać w tym takim okrągłym hełmie odwrócona tyłem. Ale jest druga postać i to jest być może jeszcze dziwniejsze. Na obrazie są dwie takie bardzo mocne plamy światła. Jedna oświeca porucznika właśnie w złotym stroju, no to jest naturalne, jest to prawa ręka kapitana na Koka, nie ma w tym nic dziwnego, ale w tłumie jest dziewczynka. Ona jest trochę mniejsza niż wszyscy, jest w innej skali namalowana, jest w stroju również nie z epoki, ma jakiś taki baśniowy strój na sobie, a co najdziwniejsze, do pasa ma przypiętą kurę zdechłą. I kim jest ta dziewczynka i dlaczego jej poświęcono tą właśnie iluminację, dlaczego ona jest oświetlona? No jest to po prostu postać symboliczna, to też teraz może nie będę tak dokładnie tłumaczyć, to jest bardzo dokładnie wytłumaczone w rozdziale To nie była noc, no i ma to swoje uzasadnienie.
Tak, ja może jeszcze tylko tutaj dodam, że ten obraz jest, no właśnie nad tym się zastanawiamy, co spowodowało, że właśnie ten obraz, ta nocna straż, czy też wymarsz strzelców, był kilkukrotnie atakowany przez szaleńców, którzy go chcieli pociąć, oblać kwasem. Częściowo im się to udawało niestety. Więc jakieś takie emocje, jakieś takie pobudzenie w osobach właśnie niezrównoważonych on wywołuje. I nad tym się zastanawiamy, w czym się to kryje, właśnie tajemnica tego obrazu. I dodam jeszcze tylko to, co żona właśnie mówiła odnośnie poloników i ręki podbijającej ten wystrzeliwujący muszkiet, że ta ręka należy do osoby w polskim stroju szlacheckim, w takim kołpaku na głowie. Więc to też jest jeden z takich wątków, który podejmujemy i na który warto zwrócić uwagę.
Przyglądając się dziełom sztuki, różnym dziełom sztuki, którym również przyglądacie się w swojej książce, chciałabym teraz zatrzymać się na obrazie, który jest właściwie niezwykły, jest zjawiskowy. On jest pokazywany w tej galerii. To jest obraz przedstawiający Ofelię, tak? Tą słynną Ofelię z dzieła Szekspira. No i jak się okazuje, to jedno z najsłynniejszych dzieł stworzonych w kręgu grupy prerafaelitów. Na obrazie Ofelia w tym najbardziej dramatycznym momencie, czyli w momencie właściwie śmierci. Ale zwracamy uwagę nie tylko na zjawiskowo piękną modelkę, która posłużyła artyście Millayowi do namalowania tego obrazu, ale również na pewien kwiat, który tam pojawia się na obrazie.
Tak, to rzeczywiście przepiękny obraz i od strony artystycznej, od strony historii, którą opowiada tej tragicznej śmierci Ofelii, od strony też botanicznej, bo właśnie Millet, prerafaelita, który obraz namalował, dużo czasu poświęcił na malowanie w plenerze nad brzegami rzeki Hogsmill. Stąd właśnie takie wiernie oddane rośliny, na przykład jaskier wodny, który te tak pięknie się takie zielone jakby warkocze i białe kwiaty unoszą na wodzie. Jest cały szereg roślin, które wymienia w swoim dramacie Szekspir, które też z Ofelią się wiążą, a które trzeba czasem inaczej odczytywać, niż my byśmy to odczytali w Polsce, jest na przykład ruta, która u nas ma inne znaczenie, wiąże się na przykład, symbolizuje panieństwo, natomiast w Anglii wiąże się raczej ze smutkiem, z pogardą i w tym kontekście się tutaj pojawia. Ofelia też czyni wyrzut, prawda, nie tylko za swoją śmierć, ale i śmierć ojca, otoczeniu, które właśnie ją odrzuciło, nie zrozumiało, nie potrafiło przyjąć. Stąd właśnie te różne kwiaty.
A stokrotki, które tam się pojawiają, jakie mają znaczenie?
No, stokrotki to symbol chyba generalnie taki ponadnarodowy takiej skromności. Tam i w tym znaczeniu są w dramacie Szekspira, w tym znaczeniu są na obrazie. I stokrotki chyba jako jedyne, z tego co pamiętam, w Hamlecie nie były nikomu podarowane. Ona sobie zostawiła, Ofelia, właśnie stokrotki. Także faktycznie symbol takiego skromności, prostoty, niezakłamania. Właśnie tak bym to określiła.
Tak, i pojawia się tam jeszcze mak. Mak nie jest rośliną wodną czy związaną z brzegami rzek. Nie był wymieniony przez Szekspira w Hamlecie. Natomiast ma tutaj znaczenie takie jakby profetyczne, bo modelką do tego obrazu była Elizabeth Siddal, która początkowo właśnie była tylko modelką, później sama się stała artystką, taką muzą, stała się żoną jednego z malarzy, ale niestety po śmierci córki spotkał ją taki tragiczny los, nie mogła znieść właśnie tej tragedii. Uzależniła się od środka, który wtedy był traktowany w Anglii jako lekarstwo, laudanum. To była taka nalewka z opium na alkoholu, więc bardzo na pewno mocno działający środek.
No, laudanum było znane, myślę, w całej Europie, w Polsce również.
Tak. No i ostatecznie właśnie skutkiem tego uzależnienia była samobójcza śmierć, wywodząca się, tak jak wspomniałem, pewnie w tej śmierci córki. No i ten mak, który się pojawił wiele lat przed wydarzeniami tymi, o którym mówimy, i przed śmiercią właśnie Elizabeth Siddal, mak, z którego powstaje opium, jeden ze składników laudanum, w pewien sposób przepowiada właśnie los modelki z obrazu. No i zastanawiające jest, dlaczego właśnie ten kwiat się tam pojawił.
A to zagadka, która jak na razie chyba jeszcze nie ma wyjaśnienia, dlaczego artysta akurat wybrał, by przedstawić na obrazie właśnie mak.
No tak, to jest taka troszeczkę można powiedzieć paranormalna historia. Oczywiście z przymrużeniem oka tam mówię, czyli obraz, który przewidział przyszłość. Mhm. Oczywiście to tak można interpretować, można na pewno znaleźć inne rozwiązanie, dlaczego mak. Natomiast no tak, tutaj chcemy, żeby to wybrzmiało tak tajemniczo właśnie, że mak, który przepowiedział śmierć.
Śledzicie również w książce i w bardzo wielu punktach, w wielu rozdziałach odwołujecie się właśnie do artystów czy do dzieł sztuki, na których możemy odnaleźć pewnego rodzaju polonika, nawet w tej słynnej Straży Nocnej Rembrandta. Ale ostatni wasz rozdział poświęcony jest jednej z najwybitniejszych polskich artystek, której obrazy na aukcjach biją rekordy cenowe. Myślę tutaj oczywiście o Tamarze Łempickiej, ale moje pytanie będzie dotyczyło nie tyle cenności i obrazów, no bo o tym wiemy. Natomiast co Tamara Łempicka ma wspólnego z Leonardem da Vinci?
Można powiedzieć, że Tamara Łempicka jest polskim Leonardem da Vinci teraz.
No jeśli chodzi o cenę obrazów.
To tak, to ale tak. Też to, co jest na tych obrazach. I właśnie o tym jest ten rozdział. Ostatni rozdział opowiada o portrecie Marjorie Ferry. To była taka artystka ówczesna, której przyszły mąż zlecił portret. To miał być prezent też ślubny. Portret zlecił właśnie Tamarze Łempickiej. To jest rok 1932, czyli szczyt popularności Tamary w Paryżu i w ogóle na świecie. I Tamara maluje taki właśnie obraz, portret, bardzo klasyczny. I my w tym rozdziale próbujemy pokazać. I on potem został, kilkadziesiąt lat później został sprzedany jako najdroższy w ogóle polski obraz za 16 milionów funtów na aukcji w Londynie. I w naszym rozdziale próbujemy pokazać, dlaczego on jest taki drogi. Być może ktoś, kto kupił ten obraz, gdzieś podświadomie dostrzegł te podobieństwa właśnie z Leonardo da Vinci.
Ale z konkretnym obrazem.
Z konkretnym obrazem, tak. Mowa o Monalizie. My tam wysuwamy taką teorię, że Marjorie Ferry jest właśnie taką art dekowską Monalizą. Tam za dużo jest tych podobieństw, żeby one mogły być przypadkowe. Identycznie są narysowane kąciki oczu, kąciki ust, wszędzie tam, gdzie czai się ten uśmiech taki tajemniczy. I jedna kobieta i druga właśnie uśmiecha się tak tajemniczo, spoglądając na nas. Kształt oczu, taki migdałowy w kształcie wypukłe oczy, pozycja, dłoń. Nawet mało tego, jeżeli się dobrze przyjrzeć obrazowi Monaliza, dolną krawędź stanowi podłokietnik fotela, który ma taki przebieg, jest taki półkolisty. I dokładnie tak samo wygląda parapet, przy którym stoi Marjorie Ferry. Też ma taki właśnie zakrzywiony kształt. No niemożliwe, żeby malarz, który jest doskonałym obserwatorem rzeczywistości, żeby zrobił to przypadkowo. No niemożliwe, żeby Tamara Łempicka takie rzeczy zrobiła przypadkowo. Ona znała bardzo dobrze malarstwo renesansowe. Ona jeszcze jako dziewczynka, taka 13-letnia, odbyła z babką podróż po Europie, była we Florencji, w Wenecji, w Rzymie, oglądała te obrazy mistrzów renesansu i tak naprawdę one ją natchnęły. I potem wiele lat później to znalazło odbicie w tym portrecie, ale cała jej twórczość jest mocno osadzona w takich klasycznych ramach.
Kiedy czytałam ten rozdział, no i kiedy przyglądałam się obrazowi Tamary Łempickiej i czytałam o tym waszym porównaniu do Monalizy Leonardo da Vinci, otworzyłam w internecie reprodukcję z tym obrazem. No i rzeczywiście, no wprawne oko może dostrzec te daleko idące podobieństwa w tym, co pani mówi w kształcie oczu, ale to właśnie wymaga tej uważności. Od uważności zaczęliśmy naszą rozmowę właściwie.
Uważność teraz w ogóle jest modna. Modna jako taki trening. Mówi się dużo o czymś, coś nazywa mindfulness. To jest właśnie takie bycie tu i teraz, czyli nie wybieganie gdzieś myślami w przyszłość, dręczenie się tym, co było, tylko właśnie skupienie się na tym, co jest. I te techniki mindfulnessowe na przykład opierają się na takiej analizie z własnego oddechu, po to, żeby się zakotwiczyć w tej teraźniejszości właśnie. Te techniki też zwracają uwagę, żeby w tak jakby medytacji wsłuchać się w siebie, w swoje ciało. To pozwala wyciszyć się, ale też nabyć takiej wrażliwości na otaczający świat. A my mówimy w książce o tym, żeby to zakotwiczenie, ta uważność, zakotwiczenie w tu i teraz, ta uważność, żeby dotyczyło obrazu. I to też jest fajne, żeby poświęcić obrazom tą swoją uważność i żeby ten mindfulness był takim właśnie mindfulnessem na bazie obrazów i dzieł sztuki.
Które z tych dzieł, które opisujecie, było dla was takim największym zaskoczeniem? Że nagle zobaczyliście w nim coś, czego nie dostrzegaliście, mimo że śledzicie te różne tajemnice od lat, co było dla was jednak zaskoczeniem ogromnym.
Od tego zaczęliśmy, o tym było w trakcie i teraz to powiem jeszcze raz, chyba jednak ta papuga na Arrasie. To jest coś takiego naprawdę niesamowitego. A jeszcze to, że ta papuga wpisała się w taki długi ciąg tych wydarzeń w kulturze europejskiej, też tak pokazuje, że jesteśmy częścią tej kultury, prawda? Bo mamy tego Fryderyka II, cesarza Niemiec, mamy Franciszka II Gonzaga, był markizem, księstwa włoskiego i mamy Zygmunta Augusta, trzech mecenasów, trzech zamawiających dzieła sztuki i trzy papugi kakadu. Różne rzeczy pokazuje ta papuga kakadu, prawda? Pokazuje właśnie taką mocne osadzenie tej kultury polskiej w kulturze europejskiej. No i ten fakt tej obecności tej papugi, to na mnie takie wrażenie zrobiło i wydaje mi się, że to jest być może najcenniejsza jakieś przesłanie tej książki.
A u pana to tak samo papuga? Czy jest pewnie, jeszcze coś innego?
Pewnie tak, ale trudno mi tutaj byłoby wybrać, bo każda historia dociera do czegoś wyjątkowego.
A może ten kościół w Wysocicach?
No właśnie, to miałem też powiedzieć.
Tak mi się wydawało.
Bo papuga i ten właśnie wielki świat, te odległe, egzotyczne strony, to jest na pewno niesamowite. Ale czy właśnie taki kościółek z małej wioski pod Krakowem, z Wysocic, wśród pól nad rzeką Dłubnią, niezwykle malowniczy, a potem jak się właśnie mu przygląda, to okazuje się szereg rzeczy, że w zasadzie to chyba nie mamy tak dobrze zachowanego zabytku romańskiego, jak ten kościół, który nie został nigdy przebudowany, zburzony, zniszczony, przerobiony. Jest dalej taki, jak w tym przypuszcza się powiedzmy pierwszej ćwierci XIII wieku, a być może starszy powstał. No i cały szereg takich rzeczy, jak zagadkowy tympanon i postacie, o których nie wiemy, czy to jest Melchizedek, czy to jest Iwo Odrowąż, czyli być może fundator tego kościoła i biskup, wcześniej rycerz. Kościół zresztą też pełnił funkcje obronne. Jest rzeźba Matki Boskiej Tronującej z piaskowca wykonana, która no, nie ma nigdzie w Europie no, podobnego przykładu przedstawienia Madonny. Jest też sprawa, no mi się bardzo osobiście ta historia podobała, kamieniołomu tam lokalnego, miejscowego, który te setki lat temu dostarczył kamienia na budowę kościoła, a który po pewnych informacjach, co właśnie też opisujemy, można próbować tam odnaleźć i jak właśnie to dawniej opisywali, tam ziemia wciąż tam te białe kamienie wyrzuca, tak jak jakieś, nie wiem, białe kości na zewnątrz i można się domyślać, że właśnie stamtąd pochodzi ten wapień, z którego ten kościół zbudowano. No więc każda historia jest tutaj na swój sposób wyjątkowa.
Ale jest jeden taki rozdział w waszej książce absolutnie wyjątkowy, bo to jest rozdział, który mówi o tym, że nie wszystko musi być odkryte, że są rzeczy, są pewne wydarzenia, są rzeczy właściwie, są pewne miejsca, które powinny być zakryte, których nie powinniśmy za żadną właściwie cenę, za cenę poznania naszej przeszłości. Ale mimo wszystko nie powinniśmy nawet za tę cenę jej odkrywać. I to jest zaskakujący rozdział pośród tych rozdziałów, które raczej dążą do tego, by odkryć to, co zakryte. A ten rozdział poświęcony jest temu, co powinno zostać zakryte na zawsze, jak mówicie.
Mowa o sztuce z wyspy Sentinel Północny. To jest bardzo tajemnicze miejsce, bo to jest historia tak naprawdę, która się zaczęła 100 tysięcy lat temu, czyli wraz z wyjściem Homo sapiens z Afryki. Człowiek od początku był taki dynamiczny i zaczął, gdy opuścił Afrykę, zaczął marsz na wschód przez Azję i pewna taka mała grupa śmiałków półwyspem dotarła na koniec tego półwyspu bez umiejętności żeglowania. Następnie poziom wód się podniósł i stali się wyspiarzami. To było kilkadziesiąt tysięcy lat temu już. I tak jak tam trafili, tak jak zostali odcięci, tak są do dziś. Są to mieszkańcy wyspy Sentinel Północny na Andamanach. To jest w basenie Oceanu Indyjskiego. I na skutek przeróżnych zbiegów okoliczności nie dotarła do nich cywilizacja. Należy pamiętać, że Sentinelczycy zostali odcięci od świata w momencie, gdy nie było znane krzesanie ognia, gdy nie było jeszcze cywilizacji, gdy tak naprawdę świat był w epoce kamienia, nie znano obróbki metali itd., itd. I oni w takim stanie są tam na wyspie Sentinel do dziś. Oni mieli tam, i to też opisujemy dość szczegółowo, kontakty jakieś takie minimalne, ale tak naprawdę z ich decyzji, z ich wyboru pozostają w izolacji. Oni są bardzo waleczni, mają łuki, które są większe niż oni sami, takie też nietypowe uzbrojenie. Dużo osób zginęło właśnie od strzał Sentinelczyków, osób, które chciały się tam dostać.
Od kilkudziesięciu lat jest zakaz zbliżania się do wyspy, czyli zakaz poznawania tego ich świata. Dlaczego ten świat, waszym zdaniem, powinien być jednak zakryty? No przecież ta ciekawość nasza, że ci ludzie, czy badanie ich kultury, też ich życia, odsłoniłoby nam, czy uzupełniłoby nam białe plamy, które są w historii ludzkości.
Zgadza się. Bardzo by na tym zyskała na poznaniu kultury Sentinelczyków, zyskałaby na przykład antropogeneza, czyli poznanie początków ludzkości. Bardzo dużo by się dowiedzieli genetycy, bardzo dużo dowiedzieliby się językoznawcy. Ich język jest nierozpoznany, nieznany. Historia sztuki. No, badając początki historii sztuki, dowiedzielibyśmy się bardzo dużo o nas samych. A odpowiedź jest bardzo prosta. Dlaczego nie możemy badać Sentinelczyków? Badając ich, po prostu byśmy stracili ich kulturę. Przepadłoby to. Ta wielka tajemnica by przepadła. Oni są nieodporni zupełnie na poziomie genetycznym na choroby naszego świata. Była taka próba w XIX wieku. Taki był badacz, Vidal Portman się nazywał. On tam porwał cztery osoby, nawet więcej, może sześć. Czworo dzieci, dwóch dorosłych. Ci dorośli po zabraniu ich z wyspy Sentinel od razu umarli. Dzieci wróciły chore. Wydaje mi się, że wszelki kontakt jest dla nich po prostu zgubą. I tam już bardzo dużo te okoliczne wyspy, mieszkańcy okolicznych wysp, bardzo dużo wycierpieli z rąk, przede wszystkim z rąk Anglików. Tam była administracja brytyjska od XIX wieku. Dokonali po prostu eksterminacji tych ludów. Bardzo ci ludzie, ci co przeżyli, bardzo mają obecnie ciężkie życie i chyba nikt by nie chciał obecnie tego samego dla mieszkańców Sentinelu Północnego.
Tak, no jest to ich własny wybór. Oni chcą pozostać w tej izolacji, więc to trzeba uszanować. No, ale sama historia jest właśnie no, niezmiernie ciekawa, prawda? Bo tutaj, o ile czasem się mówi o jakichś społecznościach żyjących poza cywilizacją, które jednak taki czy inny kontakt mają, to tutaj Sentinelczycy rzeczywiście tego kontaktu nie mieli i nie mają i żyją tak, jak żyli ludzie kilkadziesiąt tysięcy lat temu.
A sztukę tworzą, także też jest ciekawe, prawda, jaka ta sztuka jest.
No właśnie. Sekretna galeria Joanny Łenek-Barszcz i Przemysława Barszcza to kolejna fascynująca podróż przez wieki i kontynenty. Opisywane dzieła sztuki dzięki uważności krakowskich autorów odsłaniają rozliczne tajemnice zakodowane w dziełach przez ich twórców, ale także ujawniają świat trudny z naszej XXI-wiecznej perspektywy do zauważenia czy zrozumienia. Niesamowitą cechą sztuki, piszą autorzy Sekretnej Galerii, jest zdolność przenoszenia w przyszłość informacji, które w żaden inny sposób nie miałyby możliwości dotarcia do nas. Autorzy książki, wciągając czytelnika w rozwikłanie różnych tajemnic, sprawiają, że to, co ciemne i tajemnicze w dziełach sztuki, staje się zrozumiałe i jasne, a to, co drugoplanowe, wybija się na plan pierwszy. Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz byli gośćmi dzisiejszego historycznego wydania Dobrych Książek. Dziękuję pięknie Państwu za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.